Panie profesorze, czy pan martwi się o słuch Polaków, czy wręcz przeciwnie, bo jest tyle nowych metod leczenia i implementacji?
To prawda, jest sporo metod leczenia. Ja często używam takiego określenia, że możemy pomóc prawie każdemu. To słowo prawie odnosi się do tego, że zainteresowany musi dojść do nas. Badania populacyjne pokazały nam, że wśród osób dorosłych, a zwłaszcza wśród seniorów powyżej 75 roku życia, prawie 3/4 ma problemy ze słuchem, takie, które mają wpływ na codzienną komunikację. Drugą grupą, która została dość dobrze zbadana, słowo dobrze odnosi się do ponad 1 000 000 pierwszoklasistów w całej Polsce, różnego rodzaju problemy ze słuchem w tej grupie wiekowej ma prawie co piąte, co szóste dziecko. To dużo.
Dlaczego dzieci źle słyszą?
Największa grupa to są pozostałości po infekcjach górnych dróg oddechowych. Druga grupa, i ta grupa rośnie, ale ona jest trudniejsza do zdefiniowania. To jest grupa, gdzie podejrzewamy zaburzenia centralne. To jest taki duży worek, do którego wrzucamy wszystkich tych, którzy pokazują, że nawet jak badanie słuchu jest prawidłowe, to one nie potrafią słuchać. I my umownie mówimy, że to jest taka grupa z zaburzeniami centralnymi, czyli że one mają zaburzenia na poziomie mózgu. Bardzo trudno jest jednoznacznie dzisiaj przeprowadzić taką lub inną metodą i udokumentować, co to znaczy na poziomie mózgu, co to znaczy, czy to dotyczy jednej półkuli, czy drugiej półkuli, gdzie są ośrodki słuchowe.
Czyli słyszy, a nie rozumie?
Tak, to jest charakterystyczne dla tych dzieci, że one w badaniach, które przeprowadzamy audiometrycznych, ten słuch jest prawidłowy, a w badaniach rozumienia mowy już jest gorzej, natomiast w obserwacji takiego dziecka okazuje się, że to dziecko nie umie słuchać i w praktyce oznacza, że ono nie zapamiętuje, nie jest skoncentrowane, nie ma takich postępów w nauce, jak powinno mieć. Ma to wpływ na ich zachowanie, ma to wpływ na ich codzienną komunikację.
Ja myślałam, że te głośne słuchawki.
Są też uszkodzenia pohałasowe. To w przypadku dzieci możemy obserwować takie zjawisko jak szumy uszne. U dorosłych to jest często pierwszy objaw niektórych chorób. U dzieci może być niezwiązane z żadną chorobą, ale pokazuje na pewno męczliwość narządu słuchu. I to może być związane z hałasem. Ten hałas w odniesieniu do dzieci najczęściej odnosi się do hałasu środowiskowego. To jest właśnie głośna ulica, słuchanie muzyki. Przeprowadzając przed kilkoma laty badania w wielu szkołach w Polsce wspólnie z kolegami z Politechniki Gdańskiej, pokazaliśmy, jaki jest poziom hałasu w szkole na przerwie międzyszkolnej. On jest 90-95 decybeli.
To jak start odrzutowca chyba, albo więcej.
To jest tak na poziomie startu odrzutowca, blisko stojący, pracujący mod pneumatyczny. Taki jest hałas, ale co istotniejsze jest, podczas tych badań udowodniliśmy, że obniża się próg słyszenia i powrót do tego stanu wyjściowego sprzed przerwy międzylekcyjnej trwa 30-35 minut.
A zaczyna słyszeć dobrze, kiedy za chwilę się już przerwa zaczyna.
W praktyce oznacza, że po przerwie dziecko przez większą część następnej lekcji słyszy gorzej niż wtedy, kiedy wychodziło na przerwę, na której miało się zrelaksować. Oczywiście lekcja zaczyna się następna przerwa i jeżeli mamy powtórkę tego hałasu, to ta męczliwość narasta i rzeczywiście pierwszym objawem, który możemy zaobserwować, on jest też dość trudny do zdefiniowania. My przeprowadzamy cały szereg ankiet wśród dzieci i zapytać wprost, czy odczuwasz szum uszny, to ono powie nie. A jak zaczynamy pytać, czy po przerwie, jak siadasz ponownie w ławce, to nie odczuwasz, że coś ci piszczy, coś się przelewa, czy gwizdże, czy stuka, czy puka, to dzieci zaczynają mówić, tak, no coś takiego jest.
Panie profesorze, tak, troszkę pół żartem można powiedzieć, że szkoła szkodzi na dziecięcy słuch.
Tak, i to zarówno dzieciom, jak i nauczycielom. Obie grupy są poszkodowane. Można powiedzieć, że dzisiaj praca pod tym względem, nie chcę dotykać innych, nauczyciela w takiej szkole, to jest ryzyko choroby zawodowej związanej z pohałasowym uszkodzeniem słuchu.
Czy można temu jakoś zapobiec? Czy możemy w jakikolwiek sposób zadbać o słuch?
Możemy i powinniśmy o tym mówić. Dziś nie nakażemy, żeby dzieci nie słuchały muzyki. Ja często spotykam się z takimi sytuacjami, gdzie rodzice przychodzą i na przykład oczekują, żeby powiedzieć, by dziecko nie słuchało muzyki, a ja nie mówię, ja mówię, że może słuchać. No i w tym jest rozczarowanie. No jak to? No, ja oczekiwałem, że pan powie, że nie. Muzyka jest potrzebna. Muzyka może być formą terapii w różnych schorzeniach, między innymi właśnie w szumach usznych i to wiemy od starożytności. Natomiast gorzej jest tą muzyką, której słuchamy bardzo długo. Zakładamy słuchawki, zwłaszcza takie słuchawki douszne, które dość dokładnie odcinają tło otoczenia. to tło przy słuchaniu muzyki, na przykład w porównaniu ze słuchawkami nausznymi, jest mniej wyciszane w tych nausznych, a zatem te hałasy z zewnątrz miksują trochę ten monotonny dźwięk danej muzyki, jaki słucha ta osoba. I ona nawet nie zauważa po pewnym czasie, że musi słuchać coraz głośniej. Otoczenie często w autobusie czy w tramwaju zwraca uwagę, że wszyscy słyszą, czego słucha ten młody człowiek, a ten młody człowiek już ma problemy, bo słucha tego dnia na przykład kilka godzin.